witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Świetny Święty. Pierwszy tydzień grudnia, pierwsze dni Adwentu to czas, kiedy rozmyślamy nie tylko o narodzeniu Chrystusa, nie tylko o zbliżających się świętach, ale na przykład dzieci, niektóre albo znakomita większość, myślą o tym, że przyjdzie święty Mikołaj i że im przyniesie jakieś prezenty. I na świętego Mikołaja, nie wiem jak w Państwa domach, ale u mnie to zawsze się szczotkowało buty, trzeba było piątego wieczorem wypucować buty i potem rano się stawiało te buty na oknie i potem w jakiś niesamowity sposób rano się znajdowało różnego rodzaju rzeczy w tych butach, a to jakieś tam cukierki, a to jakieś upominki, a to jakieś coś. No i ten święty Mikołaj to była taka postać bardzo, bardzo, bardzo życzliwa, ale no jak ktoś nabroił, no to wiadomo było, że tam nic nie znalazł. No zdarza się, zdarza. Otóż okazuje się, że w niektórych rejonach świata święty Mikołaj nie chodzi sam. Ma do pomocy koleżankę, ma do pomocy swoją przyjaciółkę, która nazywa się święta Barbara i którą znamy dosyć dobrze z kalendarza liturgicznego z pierwszych dni grudnia. I cóż, i święta Barbara pomaga świętemu Mikołajowi, zamiast niego przychodzi ona właśnie, a zatem tak jak my czekamy na świętego Mikołaja, tak w niektórych częściach świata dzieciaki czekają na świętą Basię, że przychodzi i przynosi im różnego rodzaju upominki. Oczywiście wiadomo, że ta święta Barbara potem najczęściej posługuje się albo współpracuje z rodzicami, bo przecież same by się te łakocie czy innego rodzaju drobnostki, drobne upominki nie pojawiłyby, no ale już ta współpraca zasługuje na wielką pochwałę. Świętą Barbarę też wspominamy w związku z Barbórką. Oczywiście czwarty dzień grudnia to jest taki dzień, kiedy do świętej Barbary modlą się górnicy, ale ona jest patronką nie tylko górników, jest patronką hutników, jest patronką kamieniarzy, jest patronką rybaków, marynarzy i wszystkich tych, którzy mają coś wspólnego z materiałami wybuchowymi, jest patronką architektów, jest patronką również dobrej śmierci. Kim była święta Barbara? O tym w dzisiejszym odcinku naszego programu Świetny Święty. Ponieważ święta Barbara pochodzi z wieku III i IV, z przełomu wieków III i IV, o niej tak właściwie nie wiemy zbyt wiele. Nie wiemy zbyt wiele i opowieści o niej przetrwały do naszych czasów w wielu różnych wersjach i czasami tych wiele różnych wersji podaje fakty całkowicie różne. Otóż miejsce urodzenia czasami lokalizowane jest według tych opowieści. Według tych legend o świętych jest lokalizowane w dzisiejszej Turcji, czasami w dzisiejszej Syrii, czasami w dzisiejszym Egipcie, a czasami i w okolicach Włoch, w okolicach Rzymu. Na przykład w Toskanii ktoś tę legendę świętej Barbary umieszcza, ale to tylko prawdopodobnie dlatego, że gdzieś mylą się historykom dwie postacie, święta Krystyna z Bolseny i święta Barbara. I to dlatego tutaj opowieść o świętej Barbarze czasami takie włoskie ma trakty, nosi i takie właśnie włoskie cechy można jej przypisać. Ale wracając do świętej Barbary, to co jest pewne, to jest właśnie to, że rodzi się gdzieś pod koniec III wieku, w latach 270-280, mniej więcej tam możemy ją według tych wszystkich opowieści o świętych umieścić. Podają wszystkie legendy, że jest córką bogatego i dosyć dobrze sytuowanego poganina. Poganin nazywa się we wszystkich opowieściach Dioskurs Heliopolis, a zatem byłoby to tereny dzisiejszej Turcji. No i cóż ten Dioskur robi? No według różnych legend, według różnych tych opowieści, okazuje się, że on odkrywa, że jego córka jest bardzo piękna. No więc cóż się robi, jak córka jest bardzo piękna? No oczywiste, zamyka się córkę w wieży. No więc zamknął tata świętej Barbary, zamknął ją w wieży, po to, żeby za szybko nie wyszła za mąż, żeby uchronić ją przed zakusami zalotników, adoratorów i różnego rodzaju czcicieli, którzy pojawiali się pod jej oknem i wołali: Barbaro, Barbaro, jakaś ty piękna. Nie wiem, czy tak wołali, ale no cóż, Dioskur tak stwierdził, że trzeba ją zamknąć w wieży. Inna wersja natomiast opowieści o świętej Barbarze mówi, że ona w tej wieży została zamknięta dlatego, żeby uchronić ją przed wpływami nowej religii, że Dioskur był tak bardzo, bardzo zaangażowany w religię grecko-rzymską, w kult pogański, że nie chciał słyszeć o nowych religiach i gdzieś tam już przeczuwał podskórnie, że być może jak Barbara usłyszy o chrześcijaństwie, to się nawróci, no i zamknął ją w wieży, żeby czasami nikt tam do niej się nie dostał i nie opowiedział jej o chrześcijaństwie. Oczywiście, jak w to wszystkich opowieściach o świętych, w którymś momencie Barbara się o chrześcijaństwie jednak dowiaduje. Dowiaduje się o chrześcijaństwie. I tutaj też różne wersje, różne w różnych żywotach świętej Barbary, to w jaki sposób dowiedziała się o chrześcijaństwie, to w jaki sposób opowiedziano jej o chrześcijaństwie, jest przedstawiane na różne sposoby. Otóż jedna z wersji jej życiorysu mówi o tym, że spotkała Orygenesa, wielkiego myśliciela, wielkiego filozofa. I on opowiedział jej chrześcijaństwie i pod jego wpływem złożyła ślub czystości i ochrzciła się. Inna wersja mówi o tym, że jak już była zamknięta w tej wieży, no bo tata chciał ją uchronić przed tym, żeby zbyt wiele osób na nią nie patrzyło z powodu jej wielkiej piękności, że jak była zamknięta w tej wieży, to ktoś tam doniósł jej o chrześcijaństwie i pod wpływem takich nauk się nawróciła, będąc zamknięta w wieży. Inna z wersji mówi, że kiedy została wysłana przez swojego tatę na studia do Nikomedii, dzisiejszy Izmit w Turcji, mniej więcej około 100 kilometrów na wschód od Istambułu, będąc na studiach w tych Nikomedii, w tej szkole, ucząc się, jakoś tam pobierając nauk, no cóż, no, spotkała chrześcijan i nawróciła się pod ich wpływem. Jaka jest oficjalna wersja wydarzeń? Nie za bardzo wiadomo. Wiemy w każdym razie, że w którymś momencie chrześcijaństwo przyjmuje. Przyjmuje i prawdopodobnie też ma coś wspólnego z jej życiorysem. I taką pewną informacją jest ta słynna wieża. Otóż cała ikonografia świętej Barbary we wszystkich właściwie ikonach albo w znakomitej większości gdzieś ten motyw wieży występuje. I ta wieża ma najczęściej 3 okna i z tym i z tą konstrukcją też jest związana z historią. W niektórych żywotach otóż mówi się, że tata zamknął świętą Barbarę w wieży, która miała tylko 2 okna i w którymś momencie ona twierdzi, że trzeba dobudować jeszcze jedno. No i to był znak jej przejścia na chrześcijaństwo, że zaczyna wierzyć w Trójcę Świętą. Następna informacja, którą otrzymujemy o świętej Barbarze, jest ta, że jej tata strasznie, strasznie, strasznie nie mógł ścierpieć tej jej nowej wiary. Że jej tata bardzo, 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 ale to naprawdę bardzo się zdenerwował, jak usłyszał, że ona jest chrześcijanką i nie ma zamiaru z tego chrześcijaństwa zrezygnować. Oczywiście było to związane z tym, że potem w tych niektórych opowieściach pojawia się jakiś bogaty młodzieniec, gotowy do ożenku, wybrany przez jej ojca, na którego propozycję Barbara się najzwyczajniej nie zgadza, a zatem mówi nie, 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 ja nie za tego pana tutaj nie chcę wyjść za mąż, dziękuję, dziękuję. No i w tym momencie ojciec wpada w straszliwy gniew i co robi? No, nakazuje torturować Barbarę. No więc opisywane są różnego rodzaju tortury. Młoda dziewczyna zostaje na początku ubiczowana i tutaj niektóre legendy dodają, że to ubiczowanie było dla niej jak muskanie piórek anielskich, jak muskanie piórek pawich, dlatego że taką łaskę otrzymała. Potem, ponieważ biczowanie nic nie wskurało, co więcej, w nocą po tym biczowaniu przyszedł do jej celi sam Chrystus i uleczył jej rany, tak według niektórych żywotów. No więc postanowiono Barbarę w jakiś sposób potraktować nieco cięższymi narzędziami, a zatem i przypalanie, i próba ciągania gdzieś tam po rynku miasta przywiązaną do zwierząt. No jakieś niesamowite, makabryczne historie. Koniec końców jest taki, że ponieważ torturowana Barbara nie wyrzekła się wiary, nie zmieniła swojego przywiązania do Chrystusa, no więc na sam koniec nakazano, żeby ją ściąć mieczem i ten wyrok śmierci wykonał jej własny ojciec, który w momencie, kiedy wykonał ten wyrok śmierci, został rażony piorunem i stąd niektórzy mówią, że właśnie pojawiają się w ikonografii i w żywotach świętych informacje o tym, że Barbara jest patronką wszystkich tych, którzy mają coś wspólnego z piorunami, z wybuchami, z jakimiś takimi właśnie niesamowitymi wypadkami. Jak widzimy z tych różnych legend, z tych różnych opowieści o świętej Barbarze, nie daje się wyłowić zbyt wielu szczegółów. To, co wiemy na pewno, to to, że przedstawiana jest Barbara jako młoda kobieta, która uwierzyła Chrystusowi i męczona i torturowana tego Chrystusa się nie wyrzekła. Elementem wspólnym we wszystkich tych legendach, we wszystkich tych opowieściach jest to, że wyrok śmierci wykonuje jej tata. I cóż, i Barbara umiera. Jej relikwie krążą po świecie, w Konstantynopolu, potem gdzieś we Włoszech tutaj, w Torcella taka miejscowość i potem prawdopodobnie gdzieś w XIII wieku do Burano. Też część tych relikwii Kościół Wschodni przechowuje i również w Kościele Wschodnim jest wzywana jako jedna z wielkich męczennic. Jakkolwiek byśmy tej historii nie czytali, w jakiekolwiek detale byśmy się nie zagłębiali, jakichkolwiek szczegółów byśmy nie próbowali się dopatrywać i zbadać, jedno jest pewne, Barbara jest męczennicą, to znaczy tą, która świadczy, tą, która zaświadcza o pięknie wiary, tą, która wierzy w zmartwychwstanie. Bo to jest ostateczna rzecz, która decyduje o męczeństwie. To, że męczennicy zaświadczają o zmartwychwstaniu. Właściwie, kiedy przyjrzymy się historiom świętych i kiedy przyjrzymy się kalendarzom świętych, to zobaczymy, że z tych pierwszych wieków chrześcijaństwa my nie mamy wielu innych świętych. Nie mamy świętych, którzy czynili dzieła miłosierdzia, jak na przykład święta Teresa z Kalkuty. Nie mamy świętych, którzy byli wielkimi duszpasterzami, jak na przykład Jan Paweł II. Nie mamy świętych, którzy byliby niesamowitymi spowiednikami, jak na przykład ojciec Pio. Mamy świętych, którzy są męczennikami. Dlaczego? Dlatego, że to tutaj Kościół najbardziej widział to działanie Ducha Świętego. Bo cóż to jest świętość? Świętość to jest współpraca z Duchem Świętym. Jak mogę tą współpracę ocenić? Jak mogę ją sprawdzić w cudzysłowie? Jak mogę bez żadnego wahania stwierdzić, że ktoś z Duchem Świętym współpracuje? Ano chociażby przypatrując się, jak znosi trudności, jak znosi prześladowanie, jak znosi jakiegoś rodzaju sytuacje nieprzyjemne dla samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijanin w tych sytuacjach to jest ktoś, kto jest jak gąbka. Jeden z ojców Kościoła mówił, że chrześcijanie są jak gąbka. Są zanurzeni, są nasączeni Duchem Świętym. A zatem, kiedy są ściśnięci w obliczu różnego rodzaju prześladowań, w obliczu różnego rodzaju trudności, no to jedyne, co jest w stanie wypłynąć z nich, jedyne, co jest w stanie wyjść z nich, to działanie Ducha Świętego. A święty Paweł w liście do Galatów mówi o tym, jakie jest to działanie Ducha Świętego. Mówi, że owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, opanowanie, cierpliwość. Cóż, męczennicy spotykali się z wielkimi, wielkimi trudnościami. My w ciągu każdego dnia spotykamy się z małymi trudnościami. Albo to dzieci płaczą, albo to zimny pociąg, albo to pociąg nie przyjechał, albo to ruch uliczny za duży, albo to straszliwy ścisk w autobusie, albo to szef w pracy, jak prawie prześladowca chrześcijan z IV wieku się zachowuje, a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych takich trudności, na które napotkamy w życiu, jest wiele. Chrześcijanin to jest ktoś, kto na te trudności patrzy z takim lekkim zadziwieniem i mówi sobie, zobaczymy, co we mnie Duch Święty będzie w stanie zdziałać. Czy da mi cierpliwość, czy da mi pokój, czy da mi radość. To takie męczeństwo w codziennym dniu, bo być może męczeństwa na skalę świętej Barbary nikt z nas nie przeżyje, ale takich małych okazji do świadczenia o Chrystusie, oświadczenia o tym, że Duch Święty w nas działa, ten Duch, który został posłany przez Chrystusa i dany nam w Chrzcie Świętym, on posłany przez Chrystusa od Ojca, że ten Duch Święty w nas działa i przemienia nas i nawet te najtrudniejsze sytuacje jest w stanie przedstawić, nauczyć nas w nich, że to są sytuacje Paschy. Męczennicy i święta Barbara również są zaproszeniem do tego, abyśmy my, wszyscy chrześcijanie, odkrywali w wielkich piątkach, że to w nich kryje się już zalążek Zmartwychwstania i Wielkiej Niedzieli. Dobrego pierwszego tygodnia Adwentu Państwu życzę. Maranata! Thank you.